Koszulka, portfel, słuchawki, pilot, telefon komórkowy. Przedmioty nie tylko żyją własnym życiem, ale również zmieniają nasze. Jak bardzo? Po 23 w czwórce o roli rzeczy w naszym życiu. Na rozmowę z socjologiem Tomaszem Łysakowskim zapraszam w imieniu Kamila Jasińskiego.
Czwórka. Program czwarty Polskiego Radia.
Przy mikrofonie Kamil Jasiński, witam Was serdecznie na cztery ręce. Może to brzmi trochę dziwnie, bo na razie są tylko dwie ręce w studiu, ale zaraz ze mną będzie gość i będziemy rozmawiać o rzeczach. Tak, będziemy rozmawiać o rzeczach. O rzeczach, o gadżetach popkultury. 70044, nasz numer SMS-owy, facebook.com/4. Bez jakich rzeczy nie wyobrażacie sobie życia? Jakie przedmioty zmieniły Wasze życie? Dzisiaj o tym dyskusja, czekam na Wasze głosy. Jeszcze raz podam numer SMS-owy 70044. facebook.com/4.
Come on, bring it on.
Jest ze mną w studiu Tomasz Łysakowski, socjolog, i mam ze sobą książkę Gadżety popkultury Wiesława Godzińskiego.
Godzica, tak. Profesor Godzic mógłby się bardzo obrazić.
Mam nadzieję, że się nie obrazi.
Profesor Godzic i Maciek Grzakowski to są redaktorzy naukowi tej książki, no a oprócz tego różni autorzy od Baumana przez profesora Bursztę, Tomasza Szlendaka, Barbarę Gizę, Mirosława Filiciaka i innych.
Dużo nazwisk. I tak zastanawiam się, czym dzisiaj dla nas są przedmioty, czym dzisiaj dla nas są różnego rodzaju gadżety.
No gadżety są dla nas powoli życiem się stają i mogę to powiedzieć, że kiedyś było tak, że gadżety, różnego rodzaju przedmioty były traktowane bardziej użytkowo. A powoli zaczynamy żyć w takiej kulturze celebracji gadżetów, co każdy może sobie zobaczyć na przykład na YouTubie, gdzie jak ludzie nabywają jakieś gadżety na czele z gadżetami takiej firmy, która nazywa się Jabłuszko, no to jak wiemy, ludzie na przykład rozpakowują sobie takiego iPada czy iPoda i nagle właściwie robią to czasami na klęczkach, widzimy na tym filmie. Niektórych to po prostu śmieszy. Natomiast kwestia jest taka, że jak ktoś z tymi gadżetami tak celebruje, no to powoli staje się to jakby drugie życie. Gadżet zaczyna żyć własnym życiem i ktoś się bardzo przywiązuje. Nie znaczy to, że my się z tymi gadżetami niechętnie rozstajemy, bo wchodzi nowy gadżet i my co? Albo wyrzucamy swój, albo idziemy i sprzedajemy go na eBayu i po prostu biznes jakby cały się kręci, czy na innych serwisach aukcyjnych. Dlaczego? Bo możemy zarobić w ten sposób pieniądze na kolejny gadżet. Zresztą całkiem niedawno widziałem z kolei badania, gdzie okazało się, że właśnie ludzie specjalnie idą na serwisy aukcyjne właśnie typu eBay, sprzedają te gadżety tylko po to, żeby zarobić pieniądze na prezenty, czyli kolejne gadżety.
Czyli to może, to nie jest przywiązanie do jednego przedmiotu, tylko do serii przedmiotów, do marki nawet, bo to trzeba pokazać, że mam nowy gadżet, mam najnowszy model tego.
To jest tak. Pewien autor, Jeffrey Miller, całkiem niedawno napisał taką książkę Teoria Szpanu. Ona wyszła po polsku, jako Teoria Szpanu. To jest w ogóle moja ulubiona książka, jeśli chodzi o gadżety. Bo według niego my mamy cechy osobowości. Kiedyś te gadżety miały formę czysto użytkową, dzisiaj też do pewnego momentu mają, ale oprócz tego one również sygnalizują nasze cechy osobowości, zwłaszcza te z teorii Wielkiej Piątki. Psychologowie znają taką teorię, która opisuje nasze cechy osobowości, takie jak ekstrawersja i introwersja, takie jak sumienność, otwartość na innych, jak na przykład właśnie tego typu cechy. I my, nabywając gadżety, komunikujemy te cechy. Jak ja mam właśnie iPody, nie iPody, to ja w tym momencie pokazuję, ja jestem bardziej otwarty niż inni. Jak ja sobie kupię Toyotę jako samochód, to ja w tym momencie pokazuję, że jestem bardziej sumienny. A jak kupię BMW, to komunikuję, że mam dominującą osobowość. I na tym polegają gadżety.
70044, nasz numer SMS-owy, facebook.com/4. Bez jakich rzeczy nie wyobrażacie sobie życia? Do jakich przedmiotów jesteście przywiązani? I jakie przedmioty zmieniają Wasze życie? To oczywiście czwórka na cztery ręce. W SMS-ach i na Facebooku piszecie, że nie wyobrażacie sobie życia bez komórki. Właśnie, komórka to nie jest chyba już tylko teraz telefon, to jest co innego, to jest gadżet, to jest sposób na życie.
No właśnie, ostatnio znajomy, który właśnie miał coś tam widział i mówi, żebym to sobie zobaczył, ja mówię, pokaż mi to, a on mówi, że nie ma tego, żebym sobie to sprawdził w internecie, czego to akurat nie znalazłem, bo to chodziło o jakiś tam plakat reklamowy. No i ja pytam, dlaczego tego nie sfotografowałeś? Bo nie mam w telefonie komórkowym aparatu. Jak to nie masz w telefonie komórkowym aparatu? No, dla mnie było zupełnie naturalne. Wiadomo, że te aparaty w telefonie komórkowym, jeżeli chodzi o jakość, najczęściej jeszcze ciągle pozostawiają wiele do życzenia i pozostają w tyle za tym, co jakby mamy, jak mamy aparat cyfrowy po prostu, który też jest gadżetem. Natomiast, jeżeli chodzi już o takie bardzo przygodne rzeczy, nie wiem, sprzedawca mi pokazuje ofertę na komputerze swoją, ja zamiast cokolwiek robić innego, wyciągam telefon komórkowy i to fotografuję, żeby potem w domu sprawdzę sobie to, ale całość mam już sfotografowaną w tym momencie telefonem komórkowym. Kiedyś miało się jakikolwiek dokument, albo szło się na dworzec chociażby, żeby cokolwiek zobaczyć. Nie mówię o takie rzeczy, które można sprawdzić w sieci, na przykład rozkład, ale chociaż wiadomo, że teraz PKP jak zmieniło rozkład, to podobno są pewne problemy z dostarciem do tego w sieci.
I komórka tak, nie pomoże tutaj.
Ale komórka pomoże, jak się jest na dworcu, rozkład jest aktualny, wyciągamy sobie komórkę i mamy w tym momencie aparatem zrobione zdjęcie. Więc to, że ta komórka już kilka lat temu połączyła różne, najprzeróżniejsze opcje, takie jak właśnie na przykład odtwarzacz MP3. No oczywiście, jak się na przykład ma odtwarzacz MP3 rzeczywisty, to można sobie różne rzeczy tak ustawić. Są takie odtwarzacze, gdzie sobie idę i na przykład słucham sobie jakichś nagrań językowych, mogę sobie cofać, nie cofać i tak dalej, popychać, zatrzymywać bez patrzenia. Oczywiście najczęściej komórka aż tak zaawansowanym odtwarzaczem cyfrowym też ciągle nie jest, bo jednak ma różne funkcje. Ale takim minimalnym aparatem, minimalnym odtwarzaczem MP3, te minimalne funkcje najprzeróżniejszych gadżetów komórka nam już spełnia, a przede wszystkim jest również tym telefonem. Tak samo kalkulatorem, nie kalkulatorem oraz mini komputerem już teraz, dzięki któremu możemy łączyć się z internetem.
No tak, te niektóre najnowsze modele komórek to mają więcej tych funkcji, są tak wypasione, że już najrzadziej korzystamy z tego telefonu do dzwonienia, tylko inne rzeczy, sprawdzamy maile, robimy zdjęcia właśnie, tego typu rzeczy. To komórka staje się taką rzeczą, która już nie służy nam do dzwonienia chyba tylko.
Tak, oczywiście już dawno. Natomiast ja pamiętam, jak swego czasu się zdziwiłem, jak była u mnie jakaś impreza i znów inny znajomy wpadł na tę imprezę, zobaczył u mnie takie dziwne ustawienie pewnych przedmiotów na półce. Już nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło. Od razu go to bardzo zafascynowało, więc co zrobił? Wyciągnął komórkę, cyknął, po czym mówi, wejdź na mojego bloga. Ja wszedłem, a tam już zdjęcie z mojego mieszkania, zrobione w czasie rzeczywistym, które pojawiło się w trakcie tej imprezy. Właściwie w tym samym momencie, w którym on to cyknął, bo w tym momencie miał ustawione, że cokolwiek fotografował i wysyłał tam w odpowiednie miejsce, to od razu pojawiało się u niego na fotoblogu. Więc teraz mamy coś takiego, teraz już to mamy, to było kilka lat temu, dzisiaj już widzimy, że mamy Twittera, Facebooka, i tak jak pisze profesor Sunima, wszystko staje się w czasie rzeczywistym. Komórka, komunikacja w czasie rzeczywistym.
Czy to jest dobre, czy nie potrzeba nam trochę zadumy, tak wszystko szybko?
No, najwyraźniej zadumę to my możemy mieć. Nikt nas nie musza, żeby fotografować i wysyłać to natychmiast. Natomiast ci, którzy chcą, mogą to robić. I to jakby gadżety to możliwości, a nie to, że wszyscy muszą z nich korzystać na maksa.
70044 facebook.com/4. Bez jakich rzeczy nie możecie wytrzymać ani jednego dnia. Piszcie. Czwórka, Polskie Radio na cztery ręce. Kasia pisze, że puder, pomadka, zegarek, telefon, karty płatnicze to jest jej zestaw obowiązkowy. Paweł nie umie żyć bez zapalniczki. A w książce Gadżety Popkultury znalazł się
rozdział o seksie.
Rozdział o seksie i tutaj na Facebooku i w SMS-ach nikt tego nie poruszył. Właśnie, te gadżety związane z seksem. Jak wygląda ta sytuacja z tym?
No tutaj napisał ten rozdział, powiedzmy sobie szczerze, Tomasz Szlendak, znany socjolog seksu. Napisał między innymi tam kiedyś książkę o romansie i inne takie rzeczy. Natomiast tutaj gadżetem, jaki on na przykład omawia, bo on tutaj są podrozdziały. Oczywiście są różne, bo w ogóle internet na przykład to zrewolucjonizował nasze poczucie seksu, nasze w ogóle podejście do seksu, ale zaraz o tym. Natomiast tutaj jako gadżety, jako taki podstawowy gadżet jest wymieniany po prostu kondom.
No do tego potem na Allegro nie można sprzedać jak innych gadżetów.
Nie, no to nie będziemy tak sprzedawać. Natomiast kwestia jest taka, że ten kondom jest jednak takim podstawowym gadżetem. On jest jednorazowy, ale to to już jest gadżet. Natomiast oprócz tego oczywiście mamy te prawdziwe gadżety. To jakby jak my patrzymy gadżet seksualny, wróżymy oczy, to widzimy różnego rodzaju takie, nie wiem, od tej czy począwszy na różnego rodzaju już bardzo wyrafinowanych gadżetach, rodzaj jak dildo. Jest tu rozdział dildo, na przykład jakby ktoś chciał w tej książce, widzę. Jest rozdział wibrator. No i tutaj to już są gadżety seksualne, które jakby tutaj odpowiadają na potrzeby. Potrzeby obu płci. Nie mówię tak, powiedzmy, wibrator czy dildo, to głównie kobiety będą korzystać, chociaż no nie tylko. Natomiast kwestia jest taka, że są też gadżety dla mężczyzn, różnego rodzaju, czy to pompki, czy różnego rodzaju otwory są celują w tym w ogóle Japończycy. Jak patrzymy, to ostatnio czytałem taki news na hiszpańskim odpowiedniku naszego Wykopu, że w Japonii na przykład już nawet profesjonalne burdele zatrudniają głównie lalki, gdyż są tańsze od pracownic, a już są tak bardzo zaawansowane w Japonii, że niektórym Japończykom nie sprawia wielkiego problemu spółkowanie nie z kobietą prawdziwą, tylko z gadżetem, który wygląda jak kobieta. A oczywiście bywają Japończycy, którzy mają już takich gadżetów pod tytułem lalki. Kiedyś widziałem taki reportaż, Japończyk w domu chyba ze 100 lalek, albo przynajmniej 30 kilka. I cały dom wypełniony tymi gadżetami dosyć wielkimi, co nam się zwykle nie kojarzy z gadżetem.
Czyli oni mogą to kolekcjonować i się tym chwalą. Te jednak seksualne gadżety stają się takim powodem do dumy, jeżeli tego dużo nazbieramy, cały sklep wykupimy.
Zastosowanie takiego gadżetu to nie jest jednak wywoływanie winnych poczucia, ile to my nakolekcjonowaliśmy się, tylko jednak kwestie wyżywania się seksualnego. Być może niedługo będziemy mieli większą rewolucję, bo w tym tygodniu jedna z gazet, ale to w czytelni widziałem, mignęło mi tylko, więc nawet nie jestem w stanie powiedzieć, jaka to gazeta, reklamowała się, że być może już niedługo będą pigułki, które nam zastąpią orgazm. Będziemy sobie łykać, przeżywać orgazm i czy to zabije seks. Jak mówię, trzeba poszukać, bo ja w tym momencie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jakie to dokładnie nasze jaki tygodnik czy tam miesięcznik się tak reklamował, ale widziałem.
Może będą te pigułki, Japończycy nie będą musieli już kupować lalek. 70044 facebook.com/4. Dzisiaj o przedmiotach, jakie zmieniły nasze życie. Na cztery ręce w czwórce, przy mikrofonie Kamil Jasiński, jest ze mną socjolog Tomasz Łysakowski. I w tej książce gadżety popkultury można znaleźć CV. CV jako gadżet. Jak CV może być gadżetem?
Tak, to jest w ogóle taki trochę odjechany rozdział, najbardziej odjechany, jeżeli chodzi o tematykę, mam wrażenie, w całej książce, bo co do innych przedmiotów, takich jak pilot, portfel, lustro, skalpel, książka i czytanie, ale tutaj książka, t-shirt, wszystko to jest materialne, a tak naprawdę nasze CV dzisiaj my już nie wysyłamy w formie materialnej. My najczęściej wysyłamy CV przez internet. Ja bym tutaj może powiedział troszeczkę o rozszerzonym CV. W ogóle tutaj autor rozdziału o CV w tej książce, Dominik Bartmański, trochę narzeka na to CV, że jakby tutaj mamy być indywidualistami, przyszczeć się tak w kółko czytać, że bądź indywidualistą, pokaż coś, czego inni nie pokażą, a zrób to w takiej sztampie, że po prostu z grubsza wiadomo, jak to CV
tak,
trzeba napisać.
Jak się wpisuje w Google CV, to jedyna podpowiedź to jest CV szablon.
I tak, niekoniecznie. Czasami kiedyś na Wykopie widziałem, jak takie bardzo, bardzo odjechane, na przykład graficy jak robią, to są bardzo odjechane rodzaje CV, ale to ma ich pokazywać jako osoby niesztampowe, które coś wymyślą. Natomiast jak ktoś na bankowca chce CV wysłać, to taki coś nie pójdzie, bo po prostu chodzi też o szybkość, z jaką osoba, która się zapoznaje z tym CV, zapozna się z dokonaniami. Jak my wyślemy zbyt oryginalne, to w tym momencie ona się nie będzie głowić. Ona tu musi przejrzeć 400 CV. Zbytnia oryginalność uniemożliwi jej szybkie zapoznanie się z naszymi dokonaniami. CV jest ważne, bo na podstawie CV tak naprawdę pracodawca przyszły decyzję podejmuje, czy my mamy być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Jak zostaniemy, wiadomo, że jak my już staniemy na tej rozmowie, to w tym momencie liczy się wrażenie, które teraz zrobimy. Ale CV jest aktem naszej reklamy. My tak naprawdę wysyłamy ulotkę reklamową. Ludzie myślą, że jak wyślą jedno CV czy dwa, to od razu dostaną odpowiedź. Nie! To jest tylko ulotka reklamowa, tak jak ludzie na przykład wchodzą do samochodu w mieście i patrzą, a tam 5 ulotek włożonych za wycieraczkę. Tak naprawdę nasze CV jest taką ulotką. I teraz ktoś kupi nas albo nie kupi, ale tylko na rozmowę kwalifikacyjną. Dla niego być może ta ulotka jest niewystarczająca, nas nie kupi. I my tak źle podchodzimy. My My myślimy, że ludzie, którzy na przykład szukają tej pracy, zaczynają od tego, że myślą, że jak ktoś nie odpowiedział na jedno, dwa, trzy, to są beznadziejni. On może mógł nie odpowiedzieć, bo teraz pracodawca dostaje 400 takich CV czy 500, jak ogłosi się. No i co wtedy zrobić? No i wtedy niektórzy się nigdy nie przebiją, bo są zbyt mało kreatywni na przykład.
Czyli CV musi być krótkie, treściwe, kilka punktów i musimy wysyłać, wysyłać, wysyłać i
moim
wysyłać.
Moim zdaniem to w ogóle nie powinniśmy wysyłać CV, bo w tym tutaj taka jest jaka jest teraz sytuacja na rynku pracy i w tych, co się najwięcej CV wysyła, albo ktoś znajduje pracę za pośrednictwem portali, swojej strony internetowej. Ludzie sobie robią, no ja mam na przykład przedsiębiorstwo, gdzie sam szkolę, ale jakby to, że ja szkolę, że mam klientów na swoje szkolenia, to jest generowane nie przez to, że ja wysyłam oferty już. Do mnie ludzie dzwonią, bo mam stronę, bo tam mam posty, bo tam pokazuję swoje programy telewizyjne, radiowe. Ludzie wchodzą, widzą, że jestem fajny, że na przykład jak prowadzę z technik sprzedaży, to od razu z moich tych, powiedzmy, postów czy filmów na YouTubie się czegoś dowiadują, dzwonią do mnie, niech pan zrobi takie szkolenie. I w tym momencie jest ruch. Natomiast jak ja bym wysyłał CV, jak jest przetarg, co prawda ostatnio wygrałem jeden przetarg, natomiast kwestia jest taka, że normalnie nie ma sensu wysyłać, bo wtedy przychodzi ofert 10, czy 20 i ja nie jestem w stanie cenowo przebić na przykład, więc to nie ma sensu.
Także usłyszeliście, nie ma sensu wysyłać CV, nie macie możliwości o pracę.
Trzeba reklamować się po prostu w internecie.
Czwórka Polskie Radio na cztery ręce, Tomasz Łysakowski razem ze mną w studiu. Rozmawialiśmy teraz o dyskach twardych, jak dużo można w nich zmieścić i że stawiamy je na półce tak jak książki.
Tak, ja powiem szczerze, że ja już od pewnego czasu przestałem książki kupować w formie takiej zwykłej. Czasami jeszcze gdzieś się jakoś dostanie, albo coś się kupi na zasadzie już prezentu, albo coś się dostanie, ale teraz człowiek zamiast książek dyski stawia. Dlaczego? Dlatego, że dyski teraz aktualny format taki dominujący to jest 1,5-2 terabajty i chodzi o to, że na tych terabajtach danych można zmieścić na przykład samych płyt DVD, która kiedyś płyta DVD to był gadżet. No, bardzo dużo takich filmów. Jeżeli to jest tak, że film już na Blu-rayu można nawet ściągnąć sobie z sieci czasami. Ja tego nie polecam nikomu
robić. Oczywiście, tak, nie, to jest nielegalne.
Ale znów, jak ja na przykład pamiętam, że jak kupiłem sobie pierwszy taki duży dysk terabajtowy, to pierwsze co zrobiłem, nawet jak miałem legalne płyty, z których można to było zrobić, łącznie z tymi tam wiadomo kupowanymi na ulicy, czy dodawanymi do gazet, ale nie każde płyty miały zabezpieczenie, to gdzie mogłem, po prostu zgrałem to sobie na dysk. Bo płytę trzeba włożyć. Już nawet laptopy są teraz wypuszczane bez wejść czasami na DVD. To one są zewnętrzne, bo to chodzi, żeby było lekkie. A dysk sobie podłączam. Wszystkie DVD mam już na tym dysku. Wszystko jest szybciutko po prostu. I to ułatwia jakby komunikację. Ułatwia też korzystanie z rozrywki. Ale na tym dysku składuje się. Jest specjalny dysk, który mam do PDF-ów, gdzie tak naprawdę czasami jest tak, że tych książek też człowiek ma już teraz na tym dysku więcej niż w całym życiu zdoła przeczytać, więc nawet nie musi ich teraz kupować, jakby chciał je czytać, po prostu nie ma czasu czytać. Ale gadżety możemy współcześnie podzielić na te, które składujemy, czyli na te, które służą nam jakby do składowania danych. Ich będzie coraz więcej, ich ceny maleją, jeśli chodzi o terabajty. I takie, których właśnie, których czas mija szybko. I to są takie gadżety, jak te wszystkie kolejne generacje iPodów, iPadów, iPhone'ów, czy Walkmanów, zwykłych odtwarzaczy MP3, komórek. Przecież to jest tak, że komórka, która, jak ja pamiętam, 4 lata temu kupiłem sobie, ciągle ją mam, bo mi bardzo dobrze służy, ale od tego czasu już 3 generacje przeszły. I na przykład z drugiej strony, jakbym chciał być na czasie, to bym nie nadążył z kupowaniem. I one, te gadżety z kolei bardzo często właśnie, tak jak na samym początku powiedzieliśmy sobie, żyją drugim życiem, bo mamy po to serwisy aukcyjne, żeby, powiedzmy, że my jesteśmy liderem opinii. Liderem opinii musimy mieć zawsze nowy gadżet. Ale tak naprawdę ten gadżet, który my już mamy, to potem może zostać wprowadzony znów na rynek, bo inny człowiek, który ma mniej pieniędzy na przykład od nas, dla niego nawet jak po pół roku dla nas ten gadżet już byłby do wyrzucenia, ale dla niego ciągle będzie oznaką wysokiego statusu w jego społeczności, więc my możemy go sprzedać na serwisie aukcyjnym chociażby. Ja pamiętam, mój tata nawet samochód kupił po pół roku, jak miał internet na serwisie aukcyjnym. Natomiast chodzi o to, że teraz jeszcze mamy takie opcje, że kiedyś mogliśmy to robić tylko w Polsce. Teraz jak mamy, nie wiem, na przykład idziemy na takiego eBaya, sprzedajemy na cały kraj, na cały świat, możemy po prostu to komunikacyjnie rozsądzać, możemy znajomych sobie, nie wiem, na różnego rodzaju też na całym świecie zdobywać i co się dzieje? I świat stał się mały i my z tymi naszymi gadżetami też możemy jakby docierać. Z drugiej strony kupuję sobie nowy gadżet, też daję na Twitterze, na Facebooku, cały świat widzi, mam nowy gadżet.
Może warto poczekać z tymi gadżetami, od razu ich nie sprzedawać, poczekać parę lat, aż będą drogie.
To się nie opłaca, bo ich cena najczęściej maleje bardzo, bardzo szybko. To nie są przedmioty kolekcjonerskie.
Ale po 20 latach będą może już kolekcjonerskie.
Największy problem ze składowaniem ich tak naprawdę.
Nie można wszystkiego
tak naprawdę dzisiaj produkuje się te gadżety od lodówek po innych, tak żeby się, nie oszukujmy, jak najszybciej psuły, żeby robić miejsce na nowe gadżety.
Ze mną był Tomasz Łysakowski, socjolog. Jeżeli chcecie zdobyć książkę, o której dzisiaj rozmawialiśmy, gadżety popkultury, dzwońcie 22 645 21 00. Dwie książki do rozdania, a w następnej godzinie będzie jeszcze do rozdania płyta tygodnia Stasiak.